Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 29 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program rozpoczniemy od relacji z ostatnich chwil papieskiej wizyty na Kubie. W drugiej części nadamy rozmowę z księdzem prałatem Krzysztofem Haramsą, drugim sekretarzem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Będziemy rozmawiać o najnowszym dokumencie komisji, który prowokuje teologów do myślenia o tym, kim są i kim być powinni. Zapraszamy.
Niech Kuba otworzy się na Ewangelię i stanie domem wszystkich Kubańczyków. Tym życzeniem Benedykt XVI zakończył podróż na tę karaibską wyspę. Papież jest już w Watykanie, gdzie odpoczywa po swej 23. pielgrzymce, którą włoska prasa okrzyknęła najtrudniejszą podróżą pontyfikatu. Pierwszym jej etapem był Meksyk, a kolejnym Kuba.
W drodze na lotnisko w Hawanie Ojca Świętego żegnały rzesze Kubańczyków. Wierni towarzyszyli zresztą papieżowi w czasie całej podróży. Z powodu deszczu ceremonia pożegnalna odbyła się nie na płycie, lecz w budynku lotniska w Hawanie. Benedykta XVI żegnał prezydent Kuby, który podkreślił, że pielgrzymka przebiegła w klimacie wzajemnego zrozumienia. Jesteśmy świadomi, że pełnej godności człowieka nie buduje się jedynie na bazie materialnej, ale również na takich wartościach duchowych jak szczodrość, solidarność, sprawiedliwość, altruizm, wzajemne poszanowanie, szczerość i przylgnięcie do prawdy, mówił żegnając papieża Raul Castro.
Dziękując Kubańczykom za gościnność, papież w przemówieniu pożegnalnym podkreślił, że przybył do nich jako świadek Chrystusa, otwierającego perspektywy nadziei. Wskazał, że droga, jaką proponuje on ludziom, w niczym nie ogranicza prawdziwego rozwoju, ale jest jego głównym czynnikiem. Życzył, by Chrystusowe światło pomogło wszystkim na Kubie w umocnieniu zgody i rozwijaniu swych najszlachetniejszych wartości. To na nich można budować społeczeństwo o szerokich horyzontach, odnowione i pojednane.
Niech nikt nie będzie pozbawiony możliwości włączenia się w to pasjonujące zadanie z powodu ograniczenia podstawowych swobód, ani nie czuje się od niego zwolnionym przez zaniedbanie czy brak środków materialnych. Sytuacja ta pogarsza się, gdy restrykcyjne sankcje gospodarcze nałożone spoza kraju ciążą negatywnie na jego ludności. Kończę tu moją pielgrzymkę, ale nadal żarliwie będę się modlił, byście kontynuowali swą drogę, a Kuba była domem dla wszystkich Kubańczyków, gdzie współistnieją sprawiedliwość i wolność w atmosferze pogodnego braterstwa. Poszanowanie i rozwijanie wolności, która tętni w sercu każdego człowieka, są konieczne, by prawidłowo odpowiedzieć na fundamentalne wymogi jego godności i budować w ten sposób społeczeństwo, w którym każdy czułby się niezastąpionym twórcą przyszłości własnej oraz swej rodziny i ojczyzny.
Papież wskazał na potrzebę zrozumienia i współpracy w życiu społecznym w skali krajowej i międzynarodowej. Należy eliminować postawy sztywne i jednostronne punkty widzenia. Ewentualne spory i trudności winno się rozwiązywać w cierpliwym i szczerym dialogu.
Kubo, ożyw w sobie wiarę ojców. Zaczerpnij z niej siłę do budowania lepszej przyszłości. Zaufaj obietnicom Pana. Otwórz serce na Jego Ewangelię, by autentycznie odnowić życie osobiste i społeczne.
Umocnić Kościół, dać mu nową energię i nadzieję w taki sposób, by mógł wypełniać swoje zadania. Tymi słowami ksiądz Federico Lombardi podsumował spełnione cele wizyty Ojca Świętego na Kubie. Watykański rzecznik podkreślił wagę postulatów, jakie papież przedstawił rządzącym na wyspie. Chodzi przede wszystkim o otwarcie szerszej przestrzeni dla wolności religijnej, która jest istotą życia Kościoła, zwłaszcza w obszarach edukacji czy pracy charytatywnej, służącej przecież dobru wspólnemu. Ksiądz Lombardi wskazał także na istotę osobistego spotkania papieża z Kubańczykami.
Podróż oznacza osobiste przybycie do pewnego miejsca, by spotkać kogoś drugiego. Ludzie widzą konkretną osobę, widzą jej twarz, jej zachowanie, mogą ją pokochać i bardziej poczuć jej bliskość. Również przywódcy, bez względu na swe poglądy, widzą konkretną osobę, papieża, z którym mogą porozmawiać. A on zwraca szczególną uwagę na potrzeby ludzi, którym ta władza ma służyć i wraz z którą zadaje sobie to samo pytanie, jak wypełnić zadanie służby dobru wspólnemu.
Ksiądz Lombardi nawiązał też do spotkania Benedykta XVI z Fidelem Castro. Powiedział, że było ono bardzo intensywne i ożywione. Przywódca kubańskiej rewolucji, który aktualnie nie sprawuje już żadnej funkcji politycznej, interesował się poglądami papieża na najważniejsze kwestie. Pytał m.in. o Kościół i posługę Ojca Świętego, o ogólną sytuację na świecie, wyzwania i trudności współczesnej nauki czy zagadnienie dialogu międzyreligijnego. Benedykt XVI odpowiadał na te pytania oczywiście ze swojej perspektywy. Religijna wizja człowieka i świata może dać właściwe światło dla rozwiązania współczesnych problemów, skomentował papieskie słowa rzecznik Stolicy Apostolskiej.
Rozmawiam z księdzem prałatem Krzysztofem Haramsą, drugim sekretarzem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Komisja opublikowała właśnie dokument na temat teologii dzisiaj. Proszę księdza, zacznijmy od kwestii całkiem podstawowych. Co to za dokument? Czyj to dokument? Magisterium? Jaka jest jego natura?
Dokument zatytułowany Teologia Dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria. To rzeczywiście ostatni dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, już 25 w 40-letniej historii tego gremium. Komisji Teologicznej, która została powołana przy Kongregacji Nauki Wiary i jest organem, który ma pomagać Stolicy Świętej w refleksji nad ważnymi, aktualnymi kwestiami doktrynalnymi. Owocami tejże pracy są właśnie dokumenty, które przedstawiane są każdorazowo Ojcu Świętemu i potem przedkładane do użytku kongregacji, której prefekt jest zarazem prezydentem komisji.
Ale sprecyzujmy, jest to dokument watykański, instytucji watykańskiej? W jakimś sensie jest to dokument magisterium, czy nie?
Są to ważne dokumenty teologiczne, głosowane przez wszystkich 30 członków komisji, ale nie są absolutnie dokumenty magisterium. Nie należą do tekstów, które mają na sobie autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Nasz dokument o teologii został przegłosowany większością głosów, został potem przyjęty przez prezydenta komisji i zaaprobowany do publikacji. Choć nie są dokumentami magisterium, są to jednak ważne teksty teologiczne i każdy szanujący się teolog nie może ich zbagatelizować. Są niejako, myślę, że takie jest powołanie komisji, są próbą mówienia jednym głosem o ważnych kwestiach teologii. A to jest misja, która dziś jest szczególnie ważna dla teologii. Teologia po Soborze Watykańskim II przeżyła swój niesamowity rozkwit. Wzbogaciła się i odnowiła. Nie tylko wyrażając się wciąż w nowych językach, w nowych szkołach teologicznych, nie tylko dotykając nowych problemów, czy poddając nowe rozwiązania kwestii klasycznych, to jednak w tym samym czasie teologia przeżyła także wielkie ryzyko fragmentaryzacji, o której mówi zresztą komisja na samym wstępie dokumentu. I to właśnie chyba w tej chwili historycznej ta nauka musi na nowo podjąć wyzwanie zastanowienia się nad tym, co jest nieodzowne dla jej istoty, co jest charakterystyczne dla teologii i w tym sensie ją odróżnia od wszystkich innych nauk.
Widzę, że ksiądz ma takie bardzo pozytywne dość podejście do teologii posoborowej, choć pojawiają się też często głosy krytyczne. Jakby nie było, Kościół dzisiejszy znajduje się w pewnym kryzysie i wielu ludzi Kościoła zarzuca teologom, że zbyt łagodnie asystowali temu kryzysowi, że nie podnosili właśnie krytycznych głosów, nie zwrócili uwagi na niebezpieczeństwa sekularyzacji, że niektóre przejawy kryzysu są wręcz owocem błędnych teologicznych rozwiązań.
To prawda, rzeczywiście teologia przeżywa także w swoich pewnych przestrzeniach kryzys. Nie obarczałbym wszystkich teologów odpowiedzialnością. Mówiłbym raczej o pewnych teologach, którzy rzeczywiście oddalili się często od tego, czym jest istota tego powołania, którym uczestniczą, powołania teologa w Kościele. Tyle, że komisja nie tyle chce poprawiać pewne błędy czy zawirowania czasu posoborowego, a raczej pozytywnie zastanowić się nad tym, czym teologia jest sama w sobie i jak jest w rzeczywistości widziana, ja myślę, że przez większość tego świata teologicznego, który jest nieodzownie Kościołowi potrzebny, by móc wyrazić racjonalnie wiarę, by móc ją głosić współczesnemu człowiekowi, ale która to wspólnota teologów nie jest jakąś samotną wyspą pośród świata, ale jest zakorzeniona w Kościele i od tego Kościoła otrzymuje w końcu przedmiot swojej refleksji, objawienie i przez ręce Kościoła ma dostęp do wiary, nad którą się zastanawia.
Proszę księdza, już w latach 90., czyli w pierwszych latach urzędowania kardynała Ratzingera, Kongregacja Nauki Wiary, zatem magisterium, wypowiedziała się w sposób wiążący na temat misji teologa we współczesnym Kościele. Skąd zatem potrzeba tego nowego dokumentu, tego nowego głosu? Czyżby teolodzy nie posłuchali kardynała Ratzingera, a może coś się zmieniło w sposób istotny?
To ciekawe zestawienie dwóch dokumentów, jakie pan wspomina. Przede wszystkim instrukcja z 24 maja 1990 roku. Rzeczywiście jest dokumentem magisterium. Jest dokumentem, który wyrastał z troski Kościoła o sytuację dość problematyczną teologii posoborowej, w której zaczynały się pojawiać kręgi, grupy, często zorganizowane i systematyczne opozycji wobec magisterium. Stąd instrukcja, która na nowo chciała zebrać nauczanie Kościoła o tym, kim dla Kościoła jest teolog i jaka jest jego misja w Kościele i w świecie. Instrukcja uczyniła wiele dobra, pozwoliła teologom na nowo spojrzeć na ich powołanie. Na pewno uporządkowała wiele kwestii związanych z odpowiedzialnością teologa wobec magisterium, ale oczywiście nie rozwiązała wszystkich problemów. Opozycje wobec magisterium pojawiają się i dziś, i może dziś w pewnych kręgach są jeszcze silniejsze niż w latach 90. Tyle, że dokument Komisji Teologicznej ma trochę odmienny cel niż teksty publikowane przez kongregacje, które zatwierdzone przez papieża uczestniczą w jego zwyczajnym nauczaniu. Teksty komisji chcą czerpać z doktryny Kościoła, w tym sensie i dokument o teologii odwołuje się często do Donum Veritatis, jako do jednego ze źródeł swojej refleksji, ale chcą właśnie ofiarować refleksję pogłębioną, spekulatywną i teologiczną, nie tyle nauczanie doktrynalne Kościoła, co refleksja nad doktryną wiary, nad doktryną Kościoła. Dlatego myślę, że te dwa dokumenty mają trochę inne cele, które im przyświecają. Myślę, że nowością tego tekstu jest to, że sam świat teologiczny, czy wspólnota teologów, zastanawia się na nowo nad tym, co ją łączy, co jest nieodzowne w byciu teologiem katolickim.
Przejdźmy do samego dokumentu. Gdyby miał ksiądz prałat wskazać na główne treści.
Pewnie najważniejszą kwestią jest kwestia tytułowa. Jest teologia sama w sobie, jako nauka, jej istota, a co za tym idzie także kryteria jej uprawiania. I to jest temat, nad którym Komisja Teologiczna zastanawiała się już parę razy w swojej historii. Parę konkretnych kwestii związanych właśnie z istotą teologii było przedmiotem innych dokumentów komisji, by wspomnieć tylko dokument 72 roku, jedność wiary i pluralizm teologiczny, czy 75, magisterium i teologia, w końcu w 89, bardzo ważny dokument o interpretacji dogmatów. To były już ważne przyczynki do refleksji nad tym, czym jest teologia i czym jest jej właściwa metodologia. Po raz pierwszy jednak komisja podejmuje temat teologii samej w sobie i tu pewnie leży także cała trudność. Podejmuje coś, co jest podstawowym problemem. Powiedziałbym, że to jest podstawowa kwestia, wokół której osnuta jest refleksja komisji, a z której wynikają potem konkretne kryteria poszukiwań i badań.
No właśnie, dokument wskazuje konkretne kryteria, które muszą zostać zachowane, aby teologia katolicka była sobą. Co to za kryteria, gdybyśmy tak mieli w paru słowach streścić?
To, co mnie ujęło w tym dokumencie, że kryteria stanowiące o katolickości teologii i jej naukowości w rzeczywistości są podane bardzo jasno, syntetycznie, być może dlatego, że napisane jest po angielsku, a to jest pewne znamie tego języka. Takim pierwszym kryterium jest prymat Słowa Bożego, tego Boga, który definitywne swoje słowo powiedział w życiu, w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ale tego słowa, które musi być zawsze przyjęte w posłuszeństwie wiary. Teolog jest więc po pierwsze człowiekiem wiary. Jego wiara, będąc aktem osobistym, nie jest jednak jakimś tylko aktem indywidualistycznym, ale zakorzenionym we wspólnocie Kościoła, jest aktem a także eklezjalnym. Stąd wynika drugie kryterium. Eklezjalność, która wymaga wiernego przyjęcia tradycji apostolskiej, magisterium Kościoła, jako źródła autentycznej interpretacji Słowa Bożego. Eklezjalność, która wymaga także refleksji nad tym, co stanowi sensus fidei całego ludu Bożego, który nie jest wyrażem tylko jakichś socjologicznych przypuszczeń większości, ale jest darem Bożym i znamieniem nadprzyrodzonej wiary. Można by powiedzieć, że to są wszystko rzeczy dość oczywiste.
Tak, takie też odnoszę wrażenie, jak słucham tego, co ksiądz mówi, to mam wrażenie, że to są rzeczy, które normalnie studenci teologii poznają na pierwszym roku, albo rzeczy, które można też wyczytać choćby z katechizmu Kościoła katolickiego.
Z jednej strony rzeczywiście takie można by odnieść wrażenie. Jednak muszę przyznać, że dokument nie jest tylko jakimś podręcznikowym przypomnieniem i uporządkowaniem tych skądinąd wydawałoby się oczywistych prawd. Jest okazją do refleksji nad tym, co podstawowe i być może rzeczywiście to jest też jakiś znak naszego czasu i potrzeba czasu, w których żyjemy, że trzeba zastanawiać się na nowo nad tym, co zupełnie podstawowe, co wydawałoby się zupełnie oczywiste. To nie tyle, że musi być przypominane, ale nad tym trzeba podjąć odnowioną refleksję i taki jest cel też dokumentu, który nie chce zastępować podręcznika pierwszego roku teologii, ale chce być przyczynkiem do refleksji teologicznej nad samą istotą tejże nauki.
Proszę księdza, w tytule jest mowa również o perspektywie teologii, jak to postrzegają teolodzy, jakie perspektywy przed sobą widzą, jakie zadania, jak widzą swoją przyszłość.
Perspektywy teologii są różnorakie i wypływają z jej samej istoty jako nauki katolickiej, eklezjalnej. Ja chciałbym może wspomnieć o jednej perspektywie, która mi jest szczególnie droga. To jest jej charakter wspólnotowy. Teologia bowiem jest nauką, którą kultywuje się nie tyle jako samotna wyspa i każdy teolog nie powinien tak się czuć. Teologia to jest nauka, która służy wspólnocie i uprawiana jest we wspólnocie. Pewnym takim zdrowym pojęciu solidarności z Kościołem i w Kościele. To, o czym przypomina komisja, to wspólnota teologów, która powinna być miejscem do dyskusji, pozytywnej i konstruktywnej debaty nad wiarą, która jest rzeczywiście pomocą dla magisterium Kościoła. Wspólnota teologów nie jest bowiem tylko jakimś miejscem, którym kultywować można by systematycznie, jak mówiliśmy wcześniej, opozycję wobec magisterium, ale jest to wspólnota ludzi powołanych w Kościele do służby wraz z magisterium Kościoła, do służby tej samej prawdzie wiary. Ja myślę, że sama komisja teologiczna, Międzynarodowa Komisja Teologiczna mogła być takim przykładem rzetelnej, zdrowej dyskusji, ludzi skądinąd pochodzących z bardzo różnorakich szkół, języków, różnorakiej formacji, którzy w odpowiedzialności wobec Słowa Bożego, wobec tradycji Kościoła, magisterium, potrafią spotkać się i reflektować nad ważnymi problemami współczesnej teologii.
Proszę księdza na zakończenie pytanie praktyczne. Dokument ukazał się, jak ksiądz wspomniał, w języku angielskim. Czy ktoś planuje już przekład polski, czy ktoś się zgłosił?
Wydawnictwo Księży Sercanów jest gotowe do tłumaczenia tego dokumentu. To wydawnictwo krakowskie wydało już dotąd zbiór wszystkich dokumentów do roku 96. Książka, która znaleźć się musi w każdej bibliotece teologicznej. Poza tym od paru miesięcy komisja pracuje nad odnowieniem i aktualizacją swojej strony internetowej, która jest częścią strony watykańskiej. Tam już znajduje się parę tłumaczeń dokumentów na polski, a w perspektywie ten zbiór tłumaczeń wszystkich 25 tekstów będzie dostępny także dla życzliwego czytelnika w Polsce.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu przypomnę, że rozmawiałem z księdzem prałatem Krzysztofem Haramsą, drugim sekretarzem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.